Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na ostatnich już w tym semestrze zajęciach w ramach Akademii Kina Światowego. Za tydzień o tej samej porze zapraszamy tutaj Państwa na egzamin. Zapraszam i studentów, którzy realizują Akademię jako przedmiot ponadprogramowy lub fakultatywny na swoich uczelniach i wolnych słuchaczy, którzy po prostu chcieliby się sprawdzić. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące egzaminu i tego, jak on będzie wyglądał, wyślę Adam w newsletterze, także proszę się zapoznać z treścią tej wiadomości. Ja od siebie dodam, że najważniejsza taka tutaj podpowiedź jest taka, żeby przygotować się ściśle według tych zagadnień egzaminacyjnych, które umieściliśmy już jakiś czas temu na stronie. I dodam, że sprawdzamy wiedzę z wykładów i ze znajomości filmów, a w tym semestrze wyjątkowo nie obowiązuje Państwa dokładna znajomość literatury podstawowej i uzupełniającej. To są po prostu materiały, które pomogą Państwu rozwijać i uzupełniać na własną rękę wiedzę z wykładów. Jeśli Państwo by mieli jakieś pytania odnośnie tego egzaminu czy zagadnień, to dzisiaj jestem tutaj cały wieczór do Państwa dyspozycji. Można przyjść, zapytać, można też pisać do mnie mailowo. Adres mailowy jest dostępny w zakładce Edukacja, Akademie i obie akademie, Akademia Kina Światowego i Polskiego. I później tydzień po egzaminie zapraszam na ewentualne poprawki. Mam nadzieję, że takich nie będzie, konsultacje i odbiór zaświadczeń, jeśli ktoś by potrzebował. Dobrze, to myślę, że tyle, jeśli chodzi o te... Proszę. I na nowy semestr oczywiście serdecznie Państwa od razu zapraszamy. Jesteśmy z Adamem dumni, bo pojawiają się tam tematy, które jeszcze nie gościły w żadnym z semestrów Akademii od 2012 roku, między innymi wykład o sztucznej inteligencji, późnym kapitalizmie i właśnie intymności w tej nowej rzeczywistości. Ten wykład będzie ilustrowany filmem Her, a wygłosi dla Państwa go profesor Marecki. To chyba jeden z takich najciekawszych i najnowszych, ale już tutaj Adam mnie dyscyplinuje, żeby za dużo nie zdradzać, bo jeszcze może coś tam z licencją nie pójść, więc mam nadzieję, że wszystko się uda tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Dzisiaj mocne zakończenie semestru. Nie tylko temat, ale też film i w ogóle szerzej twórczość pana Hiego. Wydaje mi się, nawet nie mieliśmy chyba świadomości, jak bardzo istotny, nawet powiedziałabym kluczowy w kontekście politycznym, ale też artystycznym i ten film, i najnowsze dzieło irańskiego reżysera, czyli To był zwyczajny przypadek, będzie tak istotny i myślę, że podatny na dzisiejszą dyskusję. A przed filmem wykład wprowadzający wygłosi dr Paweł Biliński z Uniwersytetu Gdańskiego. Jeśli miałabym jakby wyciągnąć takie najważniejsze pola zainteresowań naukowych Pawła, to myślę, że z jednej strony byłby to autotematyzm. Tutaj polecam książkę Kinematograf o sobie, czyli autotematyzm w polskim filmie fabularnym, ale też autobiografizm i takie chyba też szczególne pochylenie się nad dokumentalizmem osobistym. Tutaj polecam Państwu tekst, który nawet znalazł się na liście lektur i podałam również do niego link. To jest tekst z Panoptikum z 2013 roku, w którym Paweł oprócz właśnie filmu, który dzisiaj obejrzymy, czyli to nie jest film, analizuje jeszcze dwa inne przypadki, czyli Tarnation, reżysera dobrze znanego nowohoryzontowej publiczności, Jonathan Cowett i równie chyba znany i lubiany Kim Ki-duk i jego film Arirang. I to są właśnie takie trzy bardzo różne, ale charakterystyczne przykłady współczesnego dokumentalizmu, takiego na wskroś autobiograficznego. Także te dwie pozycje szczególnie polecam i oddaję głos Pawłowi, dziękując za przyjęcie zaproszenia.
Dziękujemy bardzo. To brawa za wprowadzenie. No dobrze, proszę Państwa. Nikt tak długo mnie jeszcze nie przedstawiał, aż czuję się taki onieśmielony. No dobra, proszę Państwa, mam przyjemność zapowiedzieć tutaj seans filmu Dżafara Panahiego. Zastanawialiśmy się przed projekcją, przed chwilką dosłownie, ile seansów w Polsce tego filmu w ogóle się odbyło. I pamiętam, że na Nowych Horyzontach nie był on pokazany. Wyświetlany był w telewizji, ale ta dystrybucja rzeczywiście była dosyć skromna, tak, światowa dystrybucja. Filmu, który został pokazany na festiwalu w Cannes, przywieziony tam został w tajemnicy przed władzą irańską i był kolejnym ogniwem twórczości bardzo ciekawie rozwijającej się Dżafara Panahiego, twórcy, którego Państwo już też mogą kojarzyć z wielu projektów późniejszych. Takie mamy szczęście, że większość z nich była już w dystrybucji w Polsce, na czele z filmem, który za chwilę trafi do kin, chociaż już był wyświetlany na pewno na Nowych Horyzontach i w wielu innych kinach w całej Polsce. Film ozłocony już głównym laurem kaneńskiego festiwalu. I film, który właśnie doczekał się dwóch nominacji oscarowych, w tym jedna jest też dla Dżafara Panahiego za najlepszy scenariusz oryginalny, jego pierwsza nominacja oscarowa. I on akurat właśnie w Stanach Zjednoczonych odwiedza kolejne miejsca, gdzie wręczane są nagrody. Kilkanaście dni temu odebrał nagrodę za scenariusz od krytyków z Los Angeles. Pełen takiego niepokoju, bo sam nie wie, jak będzie wyglądać ta jego historia po tej oscarowej imprezie. To się okaże. Myślę tu o tej sytuacji dosyć skomplikowanej w samym Iranie. Więc to był zwykły przypadek jako film, który na pewno będzie tutaj ważnym uzupełnieniem, ale droga do tego filmu jest też arcy ciekawa i troszeczkę o Panahim tutaj jeszcze wspomnę. Natomiast rzecz znamienna, tak przyglądając się programowi Akademii, zorientowałem się, że właściwie niemalże każdy temat wykładu można by rozciągnąć do semestru. Proponując tutaj kolejne filmy do obejrzenia, kolejne zagadnienia związane z kinem gatunków, prawda? Jakby no, właściwie o każdym gatunku można by tutaj SMS zaproponować. No i oczywiście z dokumentalizmem nie jest inaczej, więc jak otrzymałem tę propozycję, myślę sobie, w godzinę? Jak o tym powiedzieć w godzinę, tak? Cała historia, cała poetyka, to wszystko są fascynujące kwestie, więc pozwolą Państwo, że tutaj nie będę mieć takich ambicji, żeby rzeczywiście zgłębić wszystko w ciągu tej godziny, bo się nie da. Natomiast chciałem tutaj połączyć teorię z historią. Na ile to się uda, to się okaże. Widzą Państwo, ponieważ też to nie jest film, który tutaj zostanie wyświetlony, no jest filmem dokumentalnym. No, to wydaje się oczywistą kwestią. Pierwszym pełnym metrażem, jeżeli chodzi o dokument w reżyserii Panahiego, wcześniej zdarzyło mu się kręcić krótkometrażowe dokumenty. Widzą Państwo tutaj na slajdzie dwa kadry z filmów, które dzieli więcej niż 100 lat. Z lewej strony to najsłynniejszy fotos z filmu, który został zrealizowany na początku lat 20. XX wieku. To jest oczywiście Nanook z północy w reżyserii Roberta Flahertiego, jeden z takich klasyków kina dokumentalnego. Z prawej zaś kadr z filmu, który no, obecnie też zbiera kolejne wyróżnienia. Można go oglądać na jednej z platform streamingowych, nie będę wymieniać nazwy, na tej najsłynniejszej albo niesławnej. To film Idealna sąsiadka, który też jest nominowany do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy dokument. I w tym filmie widzimy taką hybrydową, za sprawą takiej hybrydowej formuły, połączenie zarówno takich materiałów, które zostały nakręcone przez reżyserkę Jeetę Gambhir, jak i ujęcia z tak zwanych bodycam, właśnie tych kamer przytwierdzonych do uniformów policyjnych. I te ujęcia są tutaj najciekawsze. I to, jak reżyserka właśnie je montuje. Te dwa filmy zrealizowane w tak dużej odległości czasowej udowadniają, jak wiele intrygujących kwestii można poruszyć przy okazji omawiania dokumentalizmu, bo właściwie moglibyśmy zacząć właściwie nie od samych dokumentów, tylko od tego, co, jak wpłynął dokumentalizm na kinofikcji. Tak? Dla części z Państwa może takie wzmożone kontakty z pewną formą dokumentalizmu miały miejsce w trakcie projekcji filmów grozy, w których wydaje nam się, że to, co oglądamy, to no, jest nakręcone właśnie kamerami z ręki albo właśnie jakimiś takimi kamerami przytwierdzonymi gdzieś tam w domu albo właśnie jakimiś kamerami w komputerach, w laptopach. To oczywiście te przykłady, które tutaj są widoczne, część z nich na pewno Państwo dobrze kojarzą, to nie są filmy dokumentalne, nawet jeżeli niektórym mogło się wydawać zaraz po projekcji takich filmów jak Blair Witch Project, że to może być prawda, może nie, ale wybaczmy tym, którzy mieli w trakcie projekcji 11-12 lat. To oczywiście nie jest prawda, ale język kina dokumentalnego jest tam bardzo, bardzo wyraźny. Tak? Horrory paradokumentalne, tak często się o nich mówi. To jest też taki fenomen, który bardzo intrygująco się rozwijał na przestrzeni lat, zwłaszcza od przełomu wieków, chociaż jeszcze w XX wieku też kilka takich ciekawych przypadków było. Moglibyśmy też zwrócić uwagę na coś, co krytycy, historycy nazwali dokumentem animowanym. To wydaje się sprzeczne, że takie formuły też powstały. A i tutaj można by wymienić wiele przykładów, zwłaszcza tych filmów z XXI wieku, na czele z tymi przykładami. O tutaj, tak, Walc z Bashirem Ariego Folmana. Po lewej stronie widzą Państwo fotos przedstawiający reżysera, który zmierzył się ze swoimi doświadczeniami. Nakręcił wiele ujęć w takiej konwencji gadających głów, ale potem nałożył na to taki filtr właśnie filmu animowanego. I te dwa filmy, ale też wiele innych, no właśnie wyraźnie odwołują się do poetyki dokumentu i mówią o czymś, co jest prawdziwe, coś, co się wydarzyło, ale jednocześnie na to wszystko nałożone jest animacja. Moglibyśmy jeszcze w taki sposób nawiązać do poetyki kina dokumentalnego. Oto w połowie lat 80. nieodżałowany, zmarły niedawno Rob Reiner wyruszył w trasę z zespołem heavy metalowym, legendarnym, tak przynajmniej się mówi, Spinal Tap. No i im towarzyszy w trakcie tej trasy, rozmawia z członkami tego zespołu, oni odsłaniają kulisy powstawania kolejnych płyt, swoich kontaktów z fanami, oglądamy fragmenty teledysków i wszystko wydaje się właśnie takie no, bardzo charakterystyczne dla kina dokumentalnego. No i zobaczmy sobie fragment z tego filmu.
Do you play all, I mean, do you actually play all these? Or?
Well, I play them and I cherish them. Mm-hmm. This is the top of the heap right here. There's no question about it. Look at the flame on that one.
Yes.
Look, I mean, it's quite unbelievable. This one is just, it's perfect. 1959, You know, it just, you cannot, listen.
How much is this?
Just listen for a minute. The sustain, listen to it.
I'm not hearing anything.
You would, though, if it were playing, because it really, it's famous for its sustain. I mean, you can just hold it.
Well, I mean, so you'd have to pull.
You can go and have a bite. No, you'd still be hearing that one.
Yeah.
Can you hold it a sec?
You sure?
This one, this, of course, is a custom 3 pickup. Paul, this is my radio unit.
Oh,
so
I
strap this piece on, you know, right down in here when I'm on stage.
It's
wireless. Wireless, exactly. Yeah. And I can play without all the mucky muck.
You can run anywhere on
exactly
stage with that.
This is special too. See, still got the old tagger on it. See, never even played it. See,
you just bought it.
Don't touch it. Don't touch it.
I wasn't gonna touch it.
No, don't touch it.
I was just pointing at it.
Don't point even. It can't be played. Never. I mean,
can I look at it?
No. No, you've seen enough of that one. This is a top to a, you know, what we use on stage, but it's very, very special because if you can see, the numbers all go to 11. Look, right across the board, 11, 11,
and most of
11,
these amps go up to 10.
Exactly.
Does that mean it's louder? Is it any louder?
Well, it's one louder, isn't it? It's not 10. You see, most blokes, you know, be playing at 10. You're on 10 here, all the way up, all the way up, all the way up. You're on 10 on your guitar. Where can you go from there? Where?
I don't know.
Nowhere, exactly. What we do is if we need that extra push over the cliff, you know what we do?
Put it up to 11.
11, exactly. One louder.
Why don't you just make 10 louder and make 10 be the top number and make that a little louder?
These go to 11.
Już się Państwo zorientowali, coś jest nie tak z tym frontmanem zespołu. I film składa się z wielu takich scen, które przypominają konwencje kina dokumentalnego, ale poza tym to jest fikcja. Nie było takiego zespołu jak Spinal Tap, chociaż dzisiaj można posłuchać nawet ich płyt na Spotify, jak do tego doszło. Notabene na Internet Movie Database można ten film ocenić w skali 1-10, ale tam wyświetla się, że jest też 11. To jest taki bardzo uroczy hołd dla tego filmu, który jest jednym z najsłynniejszych przedstawicieli tak zwanego mockumentu, czy też mock dokumentu, filmu fikcjonalnego, który nawiązuje do poetyki kina dokumentalnego. Albo w celu właśnie jakoś sproblematyzowania języka kina dokumentalnego, albo po to, żeby właśnie zastanowić się nad tymi gadającymi głowami, albo właśnie, żeby też sparodiować pewne kwestie. I oczywiście są takie filmy, w których od razu rozpoznajemy, że to nie jest prawda. Są takie, w trakcie których oglądania możemy mieć pewne wątpliwości. Polecam Państwu zwłaszcza film Dark Side of the Moon, który opowiada o mało znany w Polsce film, niestety opowiadający o Kubricku, który właśnie Stanleyu Kubricku, który otrzymał zlecenie z wyreżyserowania lądowania na Księżycu. No i kolejne gadające głowy nam mówią o tym, jak do tego doszło. I są tam tylko niektóre fragmenty, które możemy mieć pewne wątpliwości, czy to jest prawda. No ale to wszystko wygląda jak kino dokumentalne, przynajmniej takie, jakie my kojarzymy. Moglibyśmy też zwrócić uwagę na takie filmy jak ten. To jeden z najważniejszych filmów dokumentalnych w historii kina. Cienka niebieska linia to film Errola Morrisa, który rzeczywiście zmienił coś w życiu głównego bohatera, mianowicie mężczyzny, który był osadzony za morderstwo, którego nie dokonał, i między innymi film przyczynił się do uwolnienia tego człowieka. I w ten film wydaje się taki też konwencjonalny, gadające głowy, opowiadające właśnie o kulisach tej sprawy, ale są tam też bardzo rozbudowane segmenty fikcjonalne, które mają służyć jako taki element śledztwa, i one są tak rozbudowane, że pod koniec lat 80. Wielu w Stanach Zjednoczonych zastanawiało się, czy to jest jeszcze dokument, czy nie. No i w związku z tym film nawet nie był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film dokumentalny. Ale swoje zrobił, to znaczy przyczynił się do powstania wielu true crime stories, które pewnie też Państwo kojarzą z bacznego śledzenia nowości na tej platformie streamingowej, której nazwy dzisiaj nie wymieniłem. Ale nawet jakbyśmy się cofnęli do tych początków kina dokumentalnego i filmu, od którego tu zacząłem, czyli Nanuka z północy, przybliżającego życie rodziny inuickiej i zwyczajów właśnie panujących na dalekiej północy, no to znowuż spotkalibyśmy się z filmem, którym jest bardzo, bardzo dużo inscenizacji. To w ogóle nie była rodzina nawet, a tytułowy Nanuk nieustannie konsultował z Flahertym, czyli z reżyserem, co tak naprawdę mają pokazać. A chodziło o, no, właściwie o taką etnografię ocalającą, czyli właśnie pokazanie czegoś, co miało miejsce kilkanaście lat wcześniej, a co już nie było częścią doświadczenia samego głównego bohatera. I to jest dokument? No i właśnie to też prowokowało wielu teoretyków do zastanowienia się, czy w ogóle coś takiego jak kino dokumentalne istnieje. I to jest jedno z takich pytań, z którym mierzy się Mirosław Przylipiak w swojej książce Poetyka kina dokumentalnego. Okładkę jeszcze tutaj pokażę. Nie wiem, czy jest w spisie lektur na egzamin, czy ta książka, czy nie. Okej, dobra. To będzie jako rekomendacja. Trzy podstawowe argumenty, jakie stosują teoretycy przeciw istnieniu kina dokumentalnego. Oczywiście pytanie przekorne. Wiemy, że istnieje. Jest nieuchronnie subiektywne i nie może przedstawiać rzeczywistości w sposób obiektywny, a bardzo często, nawet jak rozmawiam z młodzieżą licealną albo jeszcze młodszą, tam się, co to jest dokument? Taki film, który pokazuje prawdę. Co to w ogóle znaczy, prawda? Tischner kiedyś przywoływał, nie? Takie porzekadło, że są trzy rodzaje prawdy. No i jedno to właśnie jest ty z prawda, jest też inna prawda, to też jest prawda. No właśnie. W istocie nie różni się od fikcji. Okej, dobra. Może nawet sposób opowiadania przypominać nam kino fikcjonalne, prawda? Z prezentacją perypetii bohaterów, ze zwrotami akcji. No wiele jest takich filmów, nie? W istocie jest też wehikułem ideologii. Na to też wielu zwracało uwagę. I w związku z tymi licznymi problemami badacze zwracają uwagę, że to jest jeden z takich najczęściej definiowanych rodzajów filmowych, może obok filmu animowanego, tak się wydaje, ale przy okazji dokumentalizmu jest z tym najwięcej problemów. I no, nawet w 1948 roku w Pradze zorganizowano kongres, na którym ustalono definicję. Tak? Trzeba coś z tym dokumentalizmem zrobić, bo jest tyle różnych form narracyjnych. No, trzeba coś zaproponować. Przez film dokumentalny, tak ustalono, należy rozumieć wszelkie metody rejestrowania na taśmie filmowej rozmaitych aspektów rzeczywistości, interpretowanych bądź jako faktycznie sfilmowane, bądź też jako jej wiarygodna i usprawiedliwiona rekonstrukcja. To jest definicja, która, no właśnie, odnosi się do kina sprzed wielu, wielu lat i nie obejmuje oczywiście wielu, wielu form hybrydowych, które będą mieć swoje premiery nieco później. Natomiast, i za chwilę jeszcze tutaj przywołam trochę dłuższą definicję, którą oczywiście trzeba będzie znać na pamięć, główne wyróżniki dokumentu, status pokazywanej rzeczywistości i struktura filmu naśladująca konwencjonalne metody porządkowania rzeczywistości przez człowieka. Ta struktura jest tutaj bardzo, bardzo istotna, bo też sprawia, że nie będziemy mówić o, nie wiem, zapisie meczu na żywo jako filmie dokumentalnym, tak? Więc to na pewno też jest coś, co trzeba tutaj uwypuklić. No i teraz chcę przywołać tę bardzo rozbudowaną definicję, którą konstruuje Mirosław Przylipiak w swojej książce Poetyka kina dokumentalnego, przez wiele stron, dokładając kolejną część tej definicji, przez co ona wygląda trochę tak niegramotnie, ale na pewno warto się tutaj odnieść do jej poszczególnych segmentów. Każda z tych części jest tutaj też problematyzowana przez badacza i poparta licznymi przykładami. On wychodzi też z założenia, że trzeba porównać dokument do innych form narracyjnych, do filmu awangardowego, filmu fabularnego, dokument do dokumentu nawet zaczyna porównywać, więc to na pewno jest jakiś punkt odniesienia. I oczywiście też przywołuje szereg wcześniejszych definicji, które albo odrzuca, albo właśnie wskazuje na pewne ich części, które są zasadne. No i Przylipiak pisze tak, jest to taki autonomiczny, istniejący jak osobna całość przekaz audiowizualny, czyli no już tutaj nie mamy tego meczu, czy też zapisu z kamer CCTV, który prezentuje wycinek świata kompletnego, w którym znaczenia nominalne są tożsame ze źródłowymi. To też jest bardzo ważny punkt, to znaczy to, co jest sfilmowane, ci ludzie, którzy są sfilmowani, no to są dokładnie ci ludzie, tak? To znaczy, że oglądając filmy Wierki i Marty, nawet może na chwilę zapomnimy, że to jest Timothy Chalamet. Nie zapominamy, oczywiście, że nie. Natomiast odwołuję się do tego filmu, bo słyszałem ten tytuł, jak tutaj wchodziłem. Ale jak już obejrzymy film dokumentalny z realizacji, to Timothy Chalamet jest Timothy Chalamet. No więc nominalne są tożsame ze źródłowymi. Czyli nie będzie Timothy Chalamet wielkim Martim, tak? No dobra, w którym istnieje dystans czasowy między momentem rejestracji a momentem odbioru. Wracam jeszcze raz do tego, do tych meczów czy do wywiadów w telewizji, czy też do tego zapisu kamer przemysłowych. To na pewno jest istotne, żeby odróżnić film dokumentalny od tego typu zapisów audiowizualnych, było nie było, gdzie zostaje zachowana indeksalna wierność odtworzenia czasu i przestrzeni w ramach ujęcia. To też jest ważne, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że oglądamy film dokumentalny i właściwie jakoś tak podpisany też nazwiskiem twórców i w jakimś stopniu także uwiarygodniony licznymi informacjami na temat tego dzieła, w którym realizatorzy nie ingerują w rzeczywistość przed kamerą. To wydaje się oczywiste, to znaczy, że to, co oglądamy przed nami, nie zostało zainscenizowane, chyba że, no właśnie, albo ingerują i fakt tej ingerencji czynią elementem strukturalnym filmu, to znaczy oglądamy postacie, które jakoś wpływają na rzeczywistość i też coś inscenizują, ale my o tym wiemy, albo też ingerują w tym celu, aby przywrócić taki stan tej rzeczywistości, jaki istniał przed pojawieniem się ekipy filmowej. Może Nanook z północy jest tutaj dobrym przykładem. Lub też, by wyzwolić prawdę zachowań osób filmowanych. To znaczy, i tutaj jest bardzo dużo przykładów reżyserów, którzy w jakim stopniu chcieli uzyskać efekt pewnego zachowania. Wiedzieli, że jak bohaterowie mogą się w ten czy inny sposób zachować, to oczywiście nie będą im mówić, słuchaj, czy mogłabyś tak się zachować, tylko na przykład zaproszą inną osobę, żeby ona w jakimś tam stopniu sprowokowała sytuację. To może nawet jest za mocne to, co powiedziałem. Tutaj bardzo często przywołuje się Krzysztofa Kieślowskiego, który w trakcie realizacji filmu Pierwsza Miłość, to jest film z lat 70., przepraszam, że polski, wiem, że Akademia Kina Światowego, a to światowy twórca przecież. I on obserwował tam małżeństwo, młode małżeństwo, które tam przygotowuje się do kolejnego etapu swojego życia. No i chciał uzyskać taki wyrazistszy portret tych bohaterów. W związku z tym poprosił znajomego milicjanta, żeby ich odwiedził. I tam dochodzi do jakiejś takiej konfrontacji i widzimy, jak się zachowuje bohaterka i jak się zachowuje jej mąż. Zupełnie odmiennie. I mamy pewną prawdę. na temat tych postaci, nawet jeżeli to Kieślowski sprowokował tę sytuację. Wracam do definicji. Film dokumentalny, który naśladuje w swojej strukturze konwencjonalne sposoby właściwego człowiekowi porządkowania rzeczywistości i w którym funkcja autoteliczna względem warsztatu lub tworzywa filmowego, o ile istnieje, nie może przytłumić i zdominować funkcji przedmiotowej. Uff, to jest koniec tej definicji. Mówiłem na pamięć, oczywiście. Nikt jej nie zna na pamięć, chyba nawet jej autor też nie, chociaż muszę go kiedyś zapytać, czy jest w stanie ją przywołać. No dobra. Funkcja autoteliczna, czyli że film jest o filmie, ale jest przecież dużo takich dokumentów. Tutaj Przylipiak chciał się odwołać do takich form awangardowych, których na przykład, nie wiem, no oglądamy jakieś takie zniszczoną taśmę filmową albo coś się dzieje na tej taśmie filmowej i twórcy przede wszystkim na to zwracali uwagę w swoim dziele. Niczego nie zainscenizowali w gruncie rzeczy, ale no, jest to właściwie bardziej forma awangardowa, więc na to też chciał zwrócić uwagę Mirosław Przylipiak, żeby tutaj to oddzielić, tę funkcję autoteliczną od tej przedmiotowej. No dobra, no niewątpliwie to, co dzisiaj Państwo zobaczą, to będzie film, to nie jest film dokumentalny albo jakiś zapis niefikcjonalny. Co to właściwie jest ten film, to jeszcze sobie porozmawiamy. No dobra, proszę Państwa, to na co też warto tutaj zwrócić uwagę, to jest taka klasyfikacja Billa Nicholsa. To jest jeden z takich naczelnych teoretyków kina dokumentalnego, którego tekst jeszcze tutaj przywołam na slajdzie z propozycjami lekturowymi. I on jest jednym z wielu, który zaproponował pewną klasyfikację, tak, tych trybów opowiadania w kinie niefikcjonalnym. I zwraca uwagę no, właściwie na kilka z nich i one może rozwijały się w różnych etapach rozwoju kina niefikcjonalnego, ale były kontynuowane. I na przykład pisze tutaj tak, o tym trybie poetyckim, jako takim, w którym chodzi o takie niestandardowe połączenia ujęć, prezentujących właśnie może jakiś fragment rzeczywistości, ale w jakimś stopniu odczuwamy, że to gdzieś tak staje się bardzo niekonkretne, gdzieś tak uderza już w tony może jakichś takich zapisów wręcz eksperymentalnych momentami. To rozwijało się w latach 20. ten tryb. Myślę tu o rozmaitych symfoniach miejskich, o filmach z radzieckiej szkoły montażu, które bardzo często uznaje się za zapisy dokumentalne, takie jak Człowiek z kamerą między innymi. Ale tutaj też warto zwrócić uwagę, że te wszystkie tryby, które wymienia Bill Nichols, właściwie no niby mają swoje granice, ale też wiele jest takich filmów, które łączą rozmaite formuły opowiadania o tej rzeczywistości. Tryb objaśniający to chyba ten, który będzie najbardziej skonwencjonalizowany i najlepiej, najłatwiejszy do rozpoznania. Oto film, który ma swoją funkcję dydaktyczną, edukacyjną, w którym opowiada się o jakimś problemie, jakichś ludziach, jakichś zwierzętach, nie wiedzieć czemu, często głosem Krystyny Czubówny. I w tym, w którym to trybie głos narratora, głos offu jest czymś bardzo, bardzo charakterystycznym. I to jest taka formuła, która właściwie przez wiele lat dominowała i funkcjonuje do dzisiaj przecież. Bardzo dobrze to rozpoznajemy. I w wielu filmach propagandowych, zwłaszcza amerykańskich, z czasów II wojny światowej, ta narracja jest no, taka dość ciężka. To znaczy jakby przede wszystkim wydaje się, że ton taki perswazyjny tam dominuje. Troszeczkę inaczej to wygląda już w tym kolejnym trybie obserwacyjnym, o którym będę chciał najwięcej tutaj powiedzieć, w którym właściwie jesteśmy zachęcani do tego, żeby wnioskować już samodzielnie na temat tej rzeczywistości, którą oglądamy, ponieważ nie pomaga nam narrator. On nam tylko podsuwa obrazy, a ty droga widownio, zrób z tym, co chcesz. Więc ten narrator się wycofuje i my przede wszystkim, no, zgodnie z tą nazwą, obserwujemy. I oczywiście za tym też może kryć się ideologia, ponieważ twórcy dobierają stosowne ujęcia. Tryb uczestniczący to wedle Billa Nicholsa taka formuła właściwie jakiejś takiej sondy ulicznej, że oto twórcy gdzieś się wybierają, rozmawiają z różnymi osobami, starają się czegoś dowiedzieć. I to też mniej więcej narodziło się w podobnym czasie, przełom lat 50., 60. On podaje tutaj przykład filmy z tak zwanego nurtu cinema verite, właśnie, że te takie filmy jak Kronika jednego lata, że to były filmy mocno na tym bazujące, na tej sondzie ulicznej właśnie. Tryb refleksywny to z kolei są tego typu formuły, które kładą nacisk na analizę języka filmowego, języka dokumentów właśnie, do pewnego stopnia. Film, który Państwo dzisiaj zobaczą, będzie tutaj korzystać między innymi z tego trybu. I tryb performatywny, w Polsce najczęściej chyba nazywany dokumentem kreacyjnym. I tutaj właśnie te granice między kreacyjnym dokumentem a trybem poetyckim są nie do końca klarowne. Chodziłoby w trybie performatywnym, pisał Bill Nichols, o położenie nacisku na ja. I dobrym przykładem jest film Rozplątane języki, Tongues Untied, Marlona Ricksa, przejmujący film z końca lat 80., w którym no właśnie chyba idea performance'u, filmu jako performance'u jest czymś, co przyświecało samemu twórcy. Bill Nichols też zaznacza od razu w tym artykule pod koniec, że każdy z tych trybów wiąże się z pewnymi ograniczeniami, niedoskonałościami i na przykład zwraca uwagę, że tryb poetycki no, cechuje zbytnia abstrakcyjność, że to wszystko może być bardzo, bardzo niekonkretne, te wszystkie obrazy, które są nam podsuwane. W trybie objaśniającym nadmierny dydaktyzm, na który już tutaj zwróciłem uwagę. W trybie obserwacyjnym brak historii, kontekstu, bo o tego się nie dowiadujemy, jeżeli nie towarzyszy nam ten narrator, nie prowadzi nas za rękę. Chyba że twórcom uda się jakoś to przemycić do samego filmu. Tryb uczestniczący, zbytnia nachalność, nadmierna wiara w relacje świadków, naiwne historie. To też ciekawy zarzut, bo przecież można wielu świadków zapytać i w tym wypadku zaprosić nas do wysnucia jakiejś refleksji na ten temat. W trybie refleksywnym utrata z pola widzenia faktycznych problemów, też znowuż nadmierna abstrakcyjność. No i wreszcie w performatywnym nadmierne posługiwanie się stylem. Więc każdy z nich wiąże się z jakimiś ograniczeniami. To tylko jedna z wielu propozycji teoretycznych. Akurat chciałem się odwołać do jednego z takich mistrzów myślenia o kinie dokumentalnym, który widać, że się zmaga z tym, bo nawet jego klasyfikacja jest w jakimś stopniu niedoskonała. No i biorąc pod uwagę te rozmaite, hybrydowe formy, filmy found footage, które przecież zwłaszcza w XXI wieku stały się też ważną częścią kultury audiowizualnej, no też już ta klasyfikacja wydaje się nieaktualna. Bardzo często też historycy zwracają uwagę na te najważniejsze nurty, więc chciałem je też tutaj przywołać. Natomiast widzą Państwo, że to do pewnego momentu, tak? Gdzieś tak właśnie od tych lat 80. już rzadziej się pisze o tych nurtach, raczej o pojedynczych głosach albo pewnych fenomenach w zakresie poetyki. Natomiast te najważniejsze to właśnie chyba przede wszystkim te nurty z Francji i Stanów Zjednoczonych, dość podobne, Cinema Verite i Direct Cinema. I właśnie na tym Direct Cinema chciałbym się zatrzymać. To będzie dla nas pomost też do kolejnego tematu, już mocno związanego z reżyserem dzisiejszego filmu. Direct Cinema to jest taki jeden z kluczowych nurtów w historii światowego kina. Nie najlepiej chyba też rozpoznany w Polsce, chociaż dostęp do tych filmów jest coraz bardziej powszechny i one też przechodzą procesy odrestaurowywania i można te filmy w coraz lepszej jakości oglądać. A widzimy dzisiaj, jak wiele zawdzięczamy kanadyjskim i amerykańskim twórcom reprezentującym direct cinema. I to jest związane z pewną ewolucją technologii. To znaczy na przełomie lat 50. 60. widać było wyraźnie, że mamy do czynienia z jakimś takim skokiem technologicznym i to na wielu rozmaitych płaszczyznach. Po pierwsze pojawiają się lekkie kamery i ze względu też na ich rozmiar można właśnie ograniczyć czy zmniejszyć liczbę osób pracujących właśnie w ekipie dokumentującej rzeczywistość, co zresztą potwierdzają tutaj fotosy. Wymienne magazynki, które też nie były bardzo, bardzo ciężkie, w związku z czym udawało się w terenie kręcić coraz większe ilości materiałów, co dzisiaj dla nas też jest pewną abstrakcją, kiedy niemalże możemy kręcić w nieskończoność. To nie ja zrobiłem, o dobra. Pasek na ramię, to też ważna część ewolucji kina, na to zwracają uwagę badacze, to znaczy to, że rzeczywiście można było pracować długo w terenie i no, w miarę wygodnie, operując tymi kamerami. Do tego jeszcze rejestrator dźwięku, mikrofony kierunkowe i zegarek bólowa, który pomagał zsynchronizować to wszystko, co oglądamy i co mamy usłyszeć. Oni długo pracowali też nad tym, żeby doprowadzić do takiego momentu, kiedy te wszystkie wynalazki jakoś tak się połączą i będzie można właśnie kręcić w bardzo ciasnych pomieszczeniach i bez wsparcia wielu osób. To znaczy te ekipy filmowe znacząco się zmniejszały, a jeżeli się zmniejszały, no to można było już kręcić w takich przyjaznych warunkach dla osób, które są obserwowane. Bo może akurat zapomną o tym, że jest na sali w pokoju kamera. I im przeświecały też pewne takie postanowienia właśnie dotyczące języka kina. To znaczy chcieli uchwycić prawdziwe życie takim, jak ono naprawdę wygląda i jednocześnie właśnie chcieli sprawić, by ci bohaterowie zapomnieli o tym, że są rejestrowani, a jeżeli zapomną, to rzeczywiście uda się uchwycić tę filmowaną, tematyzowaną, czy ten tematyzowany wycinek rzeczywistości. Więc przyświecało im takie myślenie. Filmowanie ludzi w różnych i niezainscenizowanych sytuacjach. Tym się różnili od poprzedników, że oni tutaj niczego nie chcieli zmieniać, tak? Nie mieli żadnych scenariuszy tego, jak będzie wyglądać na przykład ich podróż z Bobem Dylanem, tak, bo nakręcili też taki film. No i pojechali z nim w trasę zorientowali się dopiero w trakcie tej podróży, jaki zbierają materiał. Tak? Myślę tu o filmie Don't Look Back, do którego jeszcze tu za chwilę wrócę. Filmowiec jako ktoś, kto nie ma wpływu na rejestrowaną rzeczywistość i też zwracali uwagę na montaż, to znaczy bardzo często byli zwolennikami możliwie długich ujęć, bo dzięki nim widz będzie mieć takie przeświadczenie, że rzeczywiście filmowcy nie ingerują w tę rzeczywistość, że to, co oglądamy, jest zapisem niefikcjonalnym. Tak? I też starali się unikać narracji z offu. Tak przynajmniej mówili w wywiadach, że będą tego unikać, ale w filmie pierwszym, który uznaje się za taki kluczowy film w rozwoju direct cinema, ten narrator jest obecny, więc jakby od razu sobie zaprzeczyli. To rzecz znamienna. Na slajdzie widzą Państwo też okładkę pierwszego tomu traktującego o kinie bezpośrednim. Mirosław Przylipiak napisał 3 o tymże fenomenie. No dobra. I ten pierwszy film, do którego chciałem się tutaj odwołać i fragmencik tutaj Państwu chciałbym też pokazać, film Primary, traktujący o prawyborach. Film niedoskonały, ale mający wiele takich ujęć, które okażą się dosyć znaczące w rozwoju tego sposobu opowiadania. I tutaj mamy dwóch głównych bohaterów, ale nawet biorąc pod uwagę tych kilka scen, jakie udało się zarejestrować, widać, że raczej filmowcy są bardziej przychylni temu, który w przyszłości zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. I kiedy ten film trafił do telewizji, to już był bardzo stary. To znaczy już było po prawyborach, JFK wygrał te prawybory, więc ten film nie był, można powiedzieć, takim reportażem do idealnym dla widowni telewizyjnej w Stanach Zjednoczonych, ale ten film docenili we Francji, zwracając uwagę na to, jak ta historia została zaprezentowana, jakimi środkami. I tutaj jedną scenę chcę Państwu pokazać. Pojawi się nawet wątek polski, o którym tutaj wspomni narrator.
This is the heart of Senator Kennedy's strength. The heavily populated city areas, particularly the Polish Catholic 4th District in Milwaukee.
Dzisiaj niekoniecznie musi imponować praca kamery, ale nawet Mirosław Przylipiak w swojej książce zwraca uwagę na tę chwilę, w której kamerzysta idzie tak blisko za przyszłym prezydentem i jest dosyć długo przyklejony do niego. Operatorem jest D.A. Pennebaker, twórca późniejszego filmu o Dylanie. I zresztą ten rywal JFK, Hubert Humphrey, nie ma takich scen jak ta w tym filmie, więc już widzimy, że film może być tym nośnikiem pewnych ideologicznych treści. No i znowuż te bardzo długie ujęcia. To wszystko sprawiło, że ten język, jakim posłużyli się dokumentaliści na początku lat 60., będzie przechodził pewną ewolucję i dzisiaj będziemy często mówić o takich dokumentach obserwacyjnych. I bardzo często ta metoda zrodzi wielkie dzieła. O ile Primary może wzbudzać pewne wątpliwości, o tyle historycy kina amerykańskiego nie mają wątpliwości, że Salesman, czasem się tłumaczy to jako Domokrążca, film opowiadający o sprzedawcach Biblii w Stanach Zjednoczonych, jest jednym z najbardziej doniosłych portretów tego kraju. I w tym filmie właśnie obserwujemy w takim kluczu obserwacyjnym kolejne sceny, w których mężczyźni odwiedzają domy, rozmawiają z obywatelami kraju i próbują sprzedać Biblię. Więc już jest konsumpcjonizm i kapitalizm, i biznes, i portret społeczeństwa. I tutaj nie chcę pokazywać całego fragmentu, bo nie o to tutaj chodzi. Natomiast proszę zwrócić uwagę, gdzie jest kamera. Ona będzie konsekwentnie umieszczona w tej części pokoju, kiedy będziemy przyglądać się kobiecie, która ma polskie korzenie zresztą, wspomniany wątek polski. I będziemy mieć takie wrażenie, że ona w ogóle nie patrzy na ekipę filmową. Zapomniała o obecności braci Meisters, czyli reżyserów tego filmu. I w ramach tego nurtu powstaną też filmy muzyczne, czy właściwie te dokumenty muzyczne, bardzo istotne, ale jeszcze zanim o nich, to chciałbym się odwołać do jednego z takich najważniejszych, cierpliwych obserwatorów i reżyserów, którzy rozwijali bardzo, bardzo konsekwentnie tenże język kina dokumentalnego, czyli do żyjącego wciąż Frederica Wisemana, który jest już po 90 i całkiem niedawno zadebiutował filmem fabularnym, ale do tego czasu zrealizował kilka filmów dokumentalnych. I tutaj celowo chciałem przywołać tytuły zarówno z tej odległej przyszłości, jak i filmy współczesne. One różnią się metrażem, bo ile High School to film, który trwa mniej niż 90 minut, tak ten trwa 4 godziny. I on się koncentrował bardzo konsekwentnie na instytucjach. To znaczy Frederick Wiseman wyznawał taką zasadę, że chciał się przyjrzeć instytucji, wkraczał na jej teren, obserwował, potem przychodziły kamery, długo rejestrowały różne wydarzenia z życia tej instytucji i potem to montowano. Bez narracji z offu oglądaliśmy właśnie funkcjonowanie tych instytucji, osoby, które odwiedzają bibliotekę, galerię, pracowników właśnie szpitala, ratusza, bardzo, bardzo rozmaite miejsca. Szczególnie Państwu polecam film High School właśnie z końca lat 60., w którym bardzo wyraźnie widać, jakie są różnice pomiędzy pokoleniem nauczycieli a tych, którzy no może za chwilę będą należeć też do tych, a może już należą w części do kontestującej młodzieży. No i wreszcie oczywiście z tym nurtem wiążą się te rockumentaries, czyli filmy, których oglądamy koncerty, trasy koncertowe, właśnie jakieś portrety muzyków i to zarówno mogą być tego typu filmy, jak i filmy o festiwalach muzycznych. I dzisiaj powstaje trochę takich filmów. Parę lat temu Questlove odbierał Oscara za film Summer of Love. Może ktoś z Państwa widział ten film. No to jest jeden z takich bardzo dobrych przykładów dokumentu muzycznego, też rockumentary, chociaż tam nie tylko muzyka rockowa jest słyszana. Do najważniejszych na pewno należą te trzy: Don't Look Back, Monterey Poppy, Gimme Shelter. I jeżeli chodzi o ten okres przełomu lat 60., 70., i oczywiście bez tych filmów, bez tego języka, jaki one zaproponowały, nie byłoby filmu Oto Spinal Tap. Natomiast kino bezpośrednie, direct cinema, też związane jest z narodzinami filmów osobistych. Filmów, w których filmowcy, mając już możliwość sięgnięcia po tą lekką kamerę, zaczęli filmować samych siebie i kręcili takie home movies. Czasem wybierając formułę taką bardziej awangardową, trochę eksperymentalną, trochę właśnie kombinując z montażem, nie dodając dźwięków jak Jonas Mekas, a czasem właśnie sprawiając, że nawet zapominamy, że to jest jakoś tak montowane, jak Ed Pincus w swoich dziennikach. To monumentalny, bardzo długi film, którym Pinkus przedstawia siebie, przedstawia żonę, dzieci i pokazuje nam właściwie swoją codzienność. Codzienność życia rodziny hipisowskiej, w której, co ciekawe, Ed Pinkus, czyli twórca, ten, który sięga najczęściej po kamerę, jest chyba trochę nawet antybohaterem w tym całym, portrecie. I to jest coś, co właściwie można by już przyrównać do rozmaitych form zapisów osobistych, które przecież przenikają całą przestrzeń internetową. I właściwie nic nowego, bo przecież wiele, wiele lat wcześniej nawet braciom Lumière zdarzyło się nakręcić coś takiego. Tak? Już nawet na tym pierwszym pokazie w historii kina był pokazany film Karmienie dziecka, gdzie można było zobaczyć Augusta Lumière'a, jego żonę i córeczkę, czyli August, Marguerite i André. Może to też jest związane właśnie z tym dokumentalizmem osobistym. Czyli taką formułą, w której twórca sięga po kamerę, zwraca ją ku sobie, trochę jak właśnie Philip Mosch, czyli bohater filmu Amator, i zaczyna właśnie dzielić się spostrzeżeniami na temat swojego życia, pokazywać je z wielu rozmaitych perspektyw, a może przede wszystkim ze swojej, tak? Może jest bardziej krytyczny, może mniej. To w każdym filmie to oczywiście może wyglądać nieco inaczej. Film Tarnation został już tutaj przywołany, więc może możemy tu wspomnieć jeszcze o kilku innych przykładach, takich jak historie rodzinne, Stories We Tell. Sara Polley jest reżyserką tego filmu, to jej pierwszy dokument, w którym przedstawia ona swoiste śledztwo na temat swojej rodziny. W toku tego śledztwa dowie się pewnych rewelacji na temat swojego ojca. I oglądamy reakcję ojca i jej na pewne informacje. Unikam spoilerów, jak tylko mogę. Czy też takie filmy, właściwie nie filmy, to serial, tak? Trzysezonowy, Dobre rady Johna Wilsona, How to with John Wilson, który bardzo, bardzo Państwu polecam. To w jakim stopniu jest o Johnie Wilsonie, który filmuje Nowy Jork, ale jest to na wiele rozmaitych tematów, ale on jest jednym z takim spoiwem całej tej historii. Niewątpliwie w XXI wieku bardzo często jednak mówiono o filmach Anie z Wardy jako takich właśnie dokumentach osobistych. Ten film, który ona zrealizowała w roku 2000, zatytułowany Zbieracze i Zbieraczka, właśnie przypomniał światu o Anie z Wardzie. Też bardzo, bardzo ciekawa trajektoria tej kariery mistrzyni nowej fali, która odtąd będzie właśnie traktowana z należnym chyba szacunkiem. I ona w wielu filmach późniejszych jeszcze będzie rozwijać tę formułę w takich filmach jak Plaże Anies, które miały swoją premierę tutaj na Nowych Horyzontach, czy w jej ostatnim filmie Warda według Anies, a jej wcześniejszy film zrealizowany tuż przed tym, czyli Twarze, Plaże, to też film, w którym ona odnosiła się do samej siebie, była trochę narratorką, trochę bohaterką, ale to nie był jedyny temat tego filmu, nominowanego do Oscara swoją drogą. Więc jest wiele rozmaitych tutaj wizji tego kina. To mogą być formuły bardziej surowe, mogą być bardziej uderzające w jakieś takie niestandardowe formuły przekazu audiowizualnego. No i dzisiaj Państwo zmierzą się z dziełem na pewno nietuzinkowym, to znaczy, no już sam tytuł jest pewnego rodzaju prowokacją, no bo zobaczą Państwo film, ale on jest właśnie w taki sposób zatytułowany, aby przypadkiem władze w Iranie nie miały wątpliwości, z jakiego rodzaju dziełem mamy tutaj do czynienia. No i to chyba jest dokument osobisty. O tym, o tych jego rozmaitych wymiarach jeszcze sobie porozmawiamy, ale słów parę na temat samego twórcy. Mamy jeszcze chwilę, więc przejdźmy już do samego Panahiego. Urodzony w 1960 roku, dosyć wcześnie zafascynował się kinem. Co prawda wywodził się z rodziny, która niekoniecznie krzewiła właśnie pasję filmową, tak, sam o tym wspominał wielokrotnie w wywiadach, ale na wczesnym etapie mimo wszystko zdał sobie sprawę, że kino to jest ten sposób opowiadania, który go szczególnie frapuje. I po realizacji kilku takich form krótkometrażowych poznał Abbasa Kiarostamiego, którego Państwo widzą o tutaj z lewej strony. Kiarostami, czyli jeden z najważniejszych reżyserów w historii kina. Jean-Luc Godard niegdyś miał powiedzieć, że kino zaczyna się od Davida Warka Griffisa, a kończy na Kiarostamim. No po Kiarostamim jeszcze było paru, ale no, to pewnie chodziło mu o to, jak mówi się o rzeczywistości albo jak w twórczy sposób ją się w jakimś stopniu portretuje. Kiarostami jest na pewno jednym z takich mistrzów, laureat pierwszej Złotej Palmy dla filmu irańskiego zrealizowanego. To był film z 1997 roku. Film zwieńczony takim dokumentalnym, film zatytułowany Smak wiśni, zwieńczony takim dokumentalnym zapisem, bardzo krótkim, w którym widać Jafara Panahiego, który wówczas był też jednym z asystentów samego Kiarostamiego. Ale już w latach 90. Jafar Panahi zaczął realizować pełnometrażowe filmy, między innymi na podstawie scenariuszy Kiarostamiego i dosyć szybko spotkał się z docenieniem. To znaczy jego pierwszy film wyróżniono na festiwalu kaneńskim Złotą Kamerą, czyli nagrodą za najlepszy debiut i właściwie większość jego filmów otrzymywała jakieś znaczące laury. Pozwoliłem sobie tutaj zwrócić uwagę na te trzy wyróżnienia najistotniejsze, bo mamy do czynienia z jednym z czterech twórców, którzy mogą się pochwalić tym, że udało im się otrzymać Złotego Lwa, Złotego Niedźwiedzia i Złotą Palmę. Henri Georges Clouzot, Michelangelo Antonioni oraz Robert Altman to ci pozostali. Jafar Panahi niedawno dotarł właśnie, dołączył do tego grona, ale widzą Państwo po tym spisie bardzo krótkim, bo i to jest tylko część, jak często wyróżniano filmy Jafara Panahiego. I te pierwsze filmy zrealizowane jeszcze przed To nie jest filmem, traktowały na początku o dzieciach. To był taki bezpieczny temat. Właściwie Abbas Kiarostami był jednym z takich pionierów kręcenia filmów o dzieci i o młodzieży. To temat mało polityczny, chyba że jakoś akurat zainspiruje pewnych interpretatorów do odmiennego odczytania dzieła. Ale ten pierwszy film opowiadał o dziewczynce, która bardzo, bardzo chce właśnie zakupić rybkę, którą sobie znalazła w jednym ze sklepów. I to jest właściwie cały najważniejsza treść tego filmu. Ale już w filmie Lustro, który też dostał główną nagrodę na innym festiwalu, widzimy, że dochodzi do pewnego przełamania tej takiej neorealistycznej poetyki. W filmie Lustro przyglądamy się dziewczynce, która no właśnie mierzy się z tym, że no, matka nie odebrała jej ze przedszkola, no i ona wraca samodzielnie i w pewnym momencie bohaterka mówi, że ona nie chce grać już w tym filmie. No i dochodzi do takiego dosyć zaskakującego wtrętu w tymże dziele. Te sceny zresztą Państwo za chwilę zobaczą. Kolejne filmy tego twórcy były już coraz bardziej polityczne, politycznie zaangażowane i w taki sposób transparentny. Jego film Krąg z roku 2000 już trochę zdenerwował władzę portretem dosyć takim dosadnym kobiet, które no, nie czują się no, takie przyduszone w kraju, gdzie sprawują władzę. Ci nieustannie wpatrzeni w zasady religijne, quasi religijne. I odtąd będzie właściwie na celowniku tych przedstawicieli władzy. I łącznie z filmem Na Spalonym z 2006 roku, opowiadającym o dziewczynach, które bardzo chcą iść na mecz piłki nożnej, ale nie mogą, bo są dziewczynami, w związku z tym się przebierają. No to też była taka czytelna metafora, która rozsierdziła przedstawicieli władzy. I od tej pory Panahi stał się takim twórcą, któremu bacznie się przyglądano. I o ile część twórców irańskich robiło już te filmy na taką międzynarodową skalę, między innymi Abbas Kiarostami, Marjan Satrapi, czyli współreżyserka filmu Persepolis, no już właściwie kręciła poza Iranem, o tyle Panahi chciał kręcić u siebie. I przy tym jakby jest konsekwentny do dzisiaj. I gdzieś właśnie w 2009-2010 roku coraz częściej zwracano uwagę na jego zaangażowanie polityczne, na jego głośne tezy na festiwalach filmowych tezy dotyczące właśnie sytuacji politycznej, z którą on się nie zgadza, więc w jakimś stopniu władza stwierdziła, że musi ingerować i w pewnym momencie doszło do tego aresztu. W trakcie realizacji jednego filmu, który do dzisiaj nie powstał w całości. Władza, przedstawiciele władzy właśnie osadzili nie tylko Panahiego, ale też członków jego rodziny, innego reżysera Mohameda Rasulofa, którego Państwo mogą kojarzyć na przykład z filmem Nasienie świętej figi. I właściwie od tej pory zaczyna się długa przygoda Panahiego z walką z tą władzą. Więc raz był osadzony, raz nie, tak? Tutaj wiele było tych epizodów. W grudniu dotarła informacja, że został skazany, ale nie ma go obecnie w Iranie, więc no tak zaocznie to zrobiono. Więc sam jestem ciekaw, co z tym Panahi też zrobi, czy wróci do swojego kraju w obliczu tej sytuacji. Ale jego pierwszą taką wyraźną reakcją, zaraz po tym jak został wypuszczony, no właśnie była realizacja nie filmu. Więc to będzie takie pierwsze oblicze tej części filmografii Panahiego, w której on coraz częściej portretuje samego siebie, w których miesza komponenty fabularne z dokumentalnymi i będzie to konsekwentnie robić aż do filmu, za który otrzyma Złotą Palmę. To nie jest film, oczywiście tytuł nawiązuje bardzo wyraźnie do tegoż obrazu, tak, czyli to nie jest fajka. No nie jest. No dobra, więc Państwo zobaczą za chwilę dzieło, które nie jest filmem. I to dzieło, które nie jest filmem, trwa 75 minut. Ja zapraszam Państwa serdecznie na ten seans i na dyskusję po. Jednocześnie zostawiam Państwa tutaj z poleconymi lekturami, które nie wiem, czy są w zestawie lektur obowiązkowych, czy nie. W tej książce Metody dokumentalne w filmie znajdą Państwo esej Billa Nicholsa, właśnie przybliżający tę teorię, którą tutaj też starałem się skrótowo przedstawić. No i jest jeszcze ta książka Poetyka kina dokumentalnego, którą też bardzo serdecznie polecam. Dziękuję bardzo.
To my bardzo dziękujemy. Ja w międzyczasie oczywiście sprawdziłam i upewniłam się, że Biblia kina dokumentalnego, jaką jest ta pozycja Przylipiaka, jest na naszej liście. Jest też inna jego książka, czyli Kino stylu zerowego 20 lat później, ale też te trzy tomy o kinie bezpośrednim no, dla najbardziej ambitnych, bo to rzeczywiście jest bardzo, bardzo rozległa i systematyczna wiedza, ale wracam jeszcze do tego tekstu, który no, najlepiej jednak chyba koresponduje z treścią dzisiejszego wykładu, czyli tego właśnie o różnych obliczach dokumentu osobistego. A teraz zapraszamy na kwadrans przerwy, nawet troszeczkę więcej i o 18:30 równo zaczniemy seans.